Dobry wieczór, przed mikrofonem Marek Gąsierowski. Witam Państwa w pierwszym tegorocznym wydaniu Forum Podlasia, audycji o związkach zawodowych. W dzisiejszym wydaniu podsumujemy ubiegły rok i pospekulujemy, i co czeka związki i związkowców w tym naszym 2025 roku. Rok 2024 za nami z perspektywy związków zawodowych na Podlasiu. Był to rok, gdzie trzeba było się kilkoma poważnymi sprawami zająć. Moim rozmówcą jest dzisiaj Józef Mozalewski, przewodniczący zarządu regionu NSZZ Solidarność na Podlasiu. Dwie sprawy zdominowały tutaj działania związkowe w naszym regionie. PKP Cargo i Poczta Polska, bo tam się najwięcej działo. PKP Cargo, no to sprawa jakby już wiadomo jak wygląda. No, z perspektywy pracowników nie wygląda to dobrze.
Tak, rzeczywiście, podsumowując ten ubiegły rok 2024, można oprzeć się na przykładzie tych dwóch zakładów pracy na terenie naszego regionu, ale my jako Solidarność uczestniczymy w pewnym sensie w całokształcie problemów, które występują na terenie naszego kraju i trudno tylko i wyłącznie wskazywać na takie czy to pozytywy, czy negatywy.
To była na pewno duża firma, która miała duże problemy. No i pewnie sami związkowcy, no co w takim wypadku mogą? No mogą bronić miejsc pracy, ale ekonomia jest nieubłagana.
Kiedy dyskutowaliśmy na temat Cargo na przykład na Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, gdzie osobiście zainicjowałem takie spotkanie z udziałem przedstawicieli Cargo z Warszawy, jak również tutaj dyrekcji z Białegostoku i związkowcy Solidarności i z OPZZ-u, to okazało się, że nie wiadomo, kto miał rację. Bo wyniki za 2023 rok pokazywały dosyć duże zyski w firmie Cargo, gdzie sam osobiście zapytałem przedstawiciela Cargo z Warszawy, czy on kwestionuje te kilkadziesiąt, tam chyba 70 milionów wówczas było zysku, czy on to kwestionuje. Oczywiście powiedział, że nie. To dlaczego, zadaliśmy pytanie, skoro wynik pozytywny był i rozpoczęliśmy ubiegły rok na plusie, to dlaczego są tak duże zwolnienia? Nie umiał odpowiedzieć na to pytanie, w efekcie czego na przykładzie całego kraju prawie 4 tysiące osób poszło na bruk. Oczywiście to miało i przełożenie na nasz region, na nasz zakład, gdzie ponad setka pracowników otrzymała wypowiedzenie. I tutaj, no, biorąc pod uwagę sposób podchodzenia do ograniczania kosztów, jak oni to powiedzieli, to ja mam dosyć duże doświadczenie związkowe. W wielu zakładach pracy, które przeżywały trudne sytuacje, negocjowaliśmy nawet ograniczenie wysokości wynagrodzenia, bo chcieliśmy ratować zakład pracy. Ale nie widziałem takiej buty, jak tutaj występowała, bo wynik wynikiem, ale muszą być te zwolnienia. Czego przykładem tej buty było to, że nawet pozwolono gdzieś tam na terenie kraju zwolnić kobietę w ciąży, czy działaczy związkowych. Również u nas w Białymstoku przewodniczący Komisji Międzyzakładowej, kolega Bogdan Gierałtowski, 7 miesięcy przed emeryturą dostał kwit. To jest najbardziej bolesne, bo jeżeli zakład jest w trudnej sytuacji, to tak jak wcześniej mówiłem, my nie chcemy przyczynić się do zamknięcia zakładu pracy tego czy innego.
Rozumiem, że sposób działania jest taki, że wspólnie z pracodawcą chcecie do tego bezpiecznego brzegu dopłynąć.
Moje od lat związkowe powiedzenie jest, że żeby firma dobrze funkcjonowała, to kierownictwo zakładu i partnerzy społeczni, czyli związkowcy, muszą jechać w tym samym kierunku. Jeżeli trzeba wesprzeć pracodawcę, to my jesteśmy od tego, żeby go wspierać, ale pracodawca nie może w sposób taki buńczuczny podchodzić do ludzi, do pracowników, do działaczy związkowych poprzez wypowiadanie umów o pracę, bo z tego wniosek jest jeden. No, skoro uderzyli w działaczy związkowych, to uważali, że ten związek zawodowy i to ten związek zawodowy, bo to głównie dotyczy działaczy Solidarności, stał dla nich na przeszkodzie. Ale myślę, że jeszcze Całe szczęście są niektóre sądy sprawiedliwe i w wielu przypadkach na terenie kraju zostali ci działacze przywróceni do pracy, bo nie wszyscy traktują prawo tak, jak my je rozumiemy, tylko prawo jest prawem i muszą wszyscy w naszym kraju, tak mi się wydaje, przestrzegać tego prawa.
To taki przykład, że jednak oprócz pewnej symbiozy takiej między pracodawcą a związkami, niektórzy jednak nie uznają praw związkowych, tak to bywa. Dużo takich wypadków było na Podlasiu, czy tylko ten Cargo był taki znaczący?
Mówię od lat, że nigdy związki zawodowe nie mają wiatru w plecy, zawsze mają wiatr w oczy. My zawsze musimy przeciwstawiać się rzeczywistościom, które występują na terenie zakładu pracy, czy w mieście, czy w kraju. I zawsze musimy uważać, czy mieć z tyłu tą świadomość, że nasza działalność może być negatywnie oceniana przez, nie wiem, władzę tego czy innego szczebla. I znów tutaj pozwolę sobie dać przykład własnej osoby. Kilkadziesiąt lat na funkcji przewodniczącego, czyli ten mój elektorat, czyli związkowcy oceniają dobrze, natomiast w 2015 roku za poprzedniej Platformy Obywatelskiej przejść za działalność związkową zostałem skazany. Zostałem skazany za to, że między innymi Radio Białystok poprosiłem na konferencję prasową pod biuro poselskie ówczesnego posła Roberta Tyszkiewicza. I za to zostałem skazany. Za co? Co ja zrobiłem? Że wówczas uczestniczyliśmy w akcji ogólnopolskiej, ale to, ktoś uznał te prawo w taki sposób, jak rozumiał. I co prawda nie za kraty poszedłem, ale zostałem ukarany.
Teraz drugi temat podlaski. Poczta Polska tak naprawdę to bardzo duża instytucja. Chwała wielka związkowcom, że w ogóle w tak dużym organizmie organizacyjnym udało się przeprowadzić referendum. Referendum skuteczne, ważne. Ale też jak popatrzymy na bilans taki dotyczący sytuacji pracowników tej instytucji, to wygląda to źle. Wielu pracowników ma płace poniżej tej najniższej ustawowej. Można by byłoby też zapytać, co w tej kwestii zrobiły związki, czy związki zrobiły wszystko, czy to też może wynika ze specyfiki firmy trochę?
Ja zakładam, że nie ma takiego pracownika w kraju, który zarabia poniżej. Wynika to też w dużej mierze ze specyfiki tego zakładu pracy, bo ogrom pracowników zatrudnionych w tej firmie i struktura tej firmy, w Białymstoku czy w innym mieście większym można się to w jakiś sposób tam trzymać ze sobą blisko poprzez związki zawodowe, ale są pracownicy gdzieś tam w małych, mniejszych miejscowościach, gdzie oni są w pewnym sensie takimi singlami. Mając to świadomość, taki pracownik, że mogą mu podziękować za pracę, to on przyjmie każdą propozycję, która mu jest przedstawiana. Dlatego też z niepokojem patrzymy na te zapowiedzi, które odnoszą się do tej firmy, ale z jednej strony jest to pocieszające, że pomimo i tej struktury, czyli rozdrobnienia, jak również mnogości związków zawodowych na terenie tego zakładu pracy, co nie ułatwia, wręcz utrudnia, jednak udało się przeprowadzić referendum i myślę, że tutaj w pewnym sensie wynik tego referendum trochę powstrzymał zamiary, została podjęta decyzja o dobrowolnych odejściach, ale też doskonale widzimy, biorąc pod uwagę dane statystyczne z tego zakładu pracy, że pomimo zachęcającej formy tego dobrowolnego odejścia, to chyba 35% nie chce z tego prawa skorzystać, pomimo, że bezrobocie na razie w kraju jest nieduże, ja posiłkuję się Radiem Białystok, gdzie podaję te statystyki, jesteśmy w Europie na drugim miejscu i te ponad 3,5% bezrobocia, niby to nie jest duża grupa, to pomimo wszystko jednak zagrożenie dla takich pojedynczych osób jest ogromne, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oprócz tych dwóch zakładów, o których tutaj mówimy, to przecież w skali kraju mnóstwo jest zakładów, zakładów pracy, które już dokonały zmniejszenia zatrudnienia, czy są zapowiedzi. Będziemy protestować właśnie przeciwko zamykaniu czy trudnej sytuacji w kopalniach, czy w elektrowniach. Dlatego też jako związki zawodowe musimy trzymać rękę na pulsie, bo jeśli nie my...
Temat, który zaistniał pod koniec roku dosyć mocno medialnie. Wolna Wigilia. Stan gry na dzisiaj jest taki, że ustawę prezydent podpisał, ale w trybie nadzorczym przekazał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ustalenia tej ustawy z perspektywy Związku Zawodowego Solidarność, jak wyglądają? To, co posłowie i senatorowie uchwalili, to jest korzystne dla pracowników, czy nie?
To jest w naszym przekonaniu jest czysta hipokryzja, bo gdyby tylko chciano uchwalić dzień wolny w Wigilię, to ja oczywiście, my jako Solidarność popieramy i wyrażaliśmy pozytywne opinie, biorąc pod uwagę tę inicjatywę, ale tam przecież została podjęta decyzja w zamian, czyli dodatkowe dni pracy. I w moim przekonaniu bardzo dobrze pan prezydent podpisał, bo ze względów takich społeczno-politycznych niezrozumiałe by było dla pracowników, że pan prezydent nie podpisał ustawy, ale wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego. Ja boję się, panie redaktorze, bo zresztą była już zapowiedź, była dyskusja przecież w Sejmie na komisji na temat handlu w niedzielę. Ograniczonego handlu w niedzielę. Ja boję się, że może to być, że tak powiem, kontynuacja tego problemu w obecnym roku i próba realizacji zapowiedzi niektórych polityków właśnie, że przywrócenia handlu w niedzielę, nie wiem, czy wszystkie niedziele, czy części niedziel. Zawsze jest taka dyskusja, ja też wielokrotnie na antenie Radia Białystok to mówiłem, jak jest podnoszona płaca minimalna, to pracodawcy mówią, że koniec, jeśli zostanie ta płaca minimalna podniesiona, to ileś tam procent firm zbankrutuje, bo tak wysokie koszty i tak dalej, i tak dalej. Tak się nie dzieje, każdy z nas, a przecież dosyć duża grupa społeczna pracowników otrzymuje wynagrodzenie na poziomie tego najniższego wynagrodzenia i to jest po pierwsze, a po drugie, biorąc pod uwagę to niedzielę, to ta zdobycz, jak pan to redaktor powiedział, nie na zasadzie zdobyczy, tylko my wielokrotnie się wzorujemy na innych państwach, w innych państwach tak fajnie, to gospodarka w Niemczech, a w Polsce to już jest inna sytuacja i tutaj ten przysłowiowy musi pracować w niedzielę, bo inaczej świat się zawali. Niech pojedzie Kowalski, tam pan poseł Petru, czy ktoś inny, niech w Niemczech zrobi zakupy w niedzielę i przekona się, czy to jest możliwe, czy niemożliwe. Dlatego też nie chcę mówić tu o jakiejś zdobyczy, tylko uważam osobiście, dla pracowników należy się ta wolna niedziela. Zresztą ja nie rozumiem tej debaty, ponieważ niektóre ugrupowania polityczne w obecnej kadencji, słyszałem, że mówią, że będziemy mieli czterodniowy tydzień pracy. To albo czterodniowy tydzień pracy, albo siedmiodniowy tydzień pracy. To niech się oni zdecydują, bo to nie można, prawda, o jednym mówić, a w drugą stronę decyzję podejmować.
Co czeka w tym roku? Na Podlasiu słychać, że władze samorządowe chcą skonsolidować szpitale, konkretnie mówimy o samorządzie województwa i tych placówek medycznych jest sporo pod zarządem Urzędu Marszałkowskiego. Jak na sam pomysł związki zawodowe patrzą, Solidarność jak patrzy, bo wiadomo, że sekcja medyczna w Solidarności to dosyć silna, zwarta grupa. Pewnie pierwsze rozmowy już na ten temat były.
Biorąc pod uwagę sytuację w szeroko rozumianej ochronie zdrowia, ona jest nam wszystkim znana i nie ma na świecie idealnego systemu, który w sposób idealny rozwiązuje problemy. Aczkolwiek ja osobiście uważam, że to był wielki błąd parlamentu czwartej kadencji, czyli rząd Leszka Millera, bo trzecia kadencja, w której miałem zaszczyt i przyjemność zasiadać w ławach sejmowych, uchwaliliśmy czy przeprowadziliśmy reformę m.in. ochrony zdrowia, gdzie ustanowiliśmy system niemiecki, czyli kasy chorych. ale no u nas w polityce jest tak, że to nie wolno tego kontynuować, co poprzednicy rozpoczęli, tylko trzeba nawet postawić na głowie, ale swój pomysł realizować. No i tak wspomniany tutaj Leszek Miller zrobił, zlikwidował kasy chorych, a utworzył Narodowy Fundusz Zdrowia. No i dziś efekty mamy takie, jakie mamy, czyli muszę obiektywnie powiedzieć, że analizując przepływ środków finansowych z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia i do oddziałów, to z roku na rok naprawdę wzrasta. To nie ulega żadnej wątpliwości, tylko no dystrybucja jest taka, jaka jest. I między innymi, żeby, nie wiem, no uniknąć tej dziury budżetowej w ochronie zdrowia, no ktoś tam wpadł na pomysł, żeby skonsolidować. No w pierwszej kolejności miały być zlikwidowane porodówki, gdzie nasze żony, córki miały rodzić 40-100 kilometrów od miejsca zamieszkania. No ten chory pomysł całe szczęście upadł. No następnym pomysłem to jest ta konsolidacja. No ja nie wiem, no występuje przecież w każdej społeczności tak zwany patriotyzm lokalny. My kiedyś przeżywaliśmy ten problem związany z chęcią czy z myślą uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia na przykładzie szpitala Moniki Knyszyn. No absolutnie patriotyzm lokalny mieszkańców Knyszyna na to nie pozwolił, no bo kto pozwoli, prawda, żeby zamknąć szpital taki czy inny w takiej czy innej miejscowości. Dlatego też uważam osobiście, że jest to chory pomysł. My jako związki zawodowe, a szczególnie tutaj sekcja branżowa ochrony zdrowia, negatywnie podchodzi do tej kwestii, bo to nie w ten sposób powinno wyglądać.
Krótkie pytanie, no jak może system normalnie pracować, jeśli pod koniec roku szpitale na przykład mają nadwykonania i za te nadwykonania nie dostają pieniędzy. W prywatnym biznesie tak naprawdę prywatny przedsiębiorca mówi: przepraszam bardzo, ale ja nie pracuję, skoro mi nie płacą. Wydaje się, że tutaj konsolidacja coś zmieni pana zdaniem, czy nie? No,
oczywiście, że nie zmieni. Ja trochę coś wiem na ten temat, ponieważ od kilku lat, chyba od dwóch kadencji, pracuję w Radzie Społecznej Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku i stąd ja mówiłem o tej rosnącej górce środków finansowych, która ma przepływ z centrali do oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia, ale jak widzimy na przykładzie, chociażby nie chcę tutaj wymieniać żadnego ze szpitali, ale obydwaj wiemy, że jeden ze szpitali w Białymstoku ma ogromne problemy ze względu właśnie między innymi na wykonania, za które nie zostały zapłacone dla niego środki finansowe. No to jest chore, to nie ulega żadnej wątpliwości, że w pierwszej kolejności trzeba uzdrowić ochronę zdrowia, żeby a potem konsolidować. Nie, to nie ulega żadnej wątpliwości. My jako województwo podlaskie jest też takiej specyficznej sytuacji, ponieważ ilość szpitali funkcjonujących na terenie naszego województwa, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców zamieszkałych, czyli potencjalnych pacjentów, to jest obłożenie średnio gdzieś tam w roku w granicach tylko 60%. Ale wiadomo, dlaczego te szpitale kiedyś były budowane. Te szpitale w chwili obecnej nie powstały, to ze względów militarnych, to tu na wschodzie miała być ta baza. Dzisiaj mamy tego skutki, ale no, uważam osobiście, że żaden samorząd, żadna partia polityczna nie podejmie takiej decyzji, żeby skonsolidować ilość łóżek na terenie województwa podlaskiego poprzez, nie wiem, zamknięcie takiego czy innego szpitala.
No wyzwania też na ten rok szykują się takie, coraz więcej mówimy o sztucznej inteligencji, która wdziera się w każdy tak naprawdę zakątek życia gospodarczego i wielu ekspertów mówi, że będzie przez to ubywać miejsc pracy. Związki zawodowe, co na to?
My musimy pamiętać o tym, że żyjemy tu i teraz, to nie ulega żadnej wątpliwości, do 2019 roku i myślę, że dla wielu z nas, a na pewno dla nas, dla związkowców, wydawało się, że no jakaś tam, prawda, sztuczna inteligencja, rozwój technologiczny, internet, tablety, to laptopy, to jakaś tam zabawka, prawda. No przyszedł taki moment, że bez tego, tych narzędzi nie mogliśmy funkcjonować, bo trzeba było, po dzień dzisiejszy funkcjonują różnego rodzaju i szkolenia, i spotkania zdalne i trzeba się z tym faktem pogodzić. Natomiast wie pan, no trzeba to brać wszystko pod uwagę, ten rozwój technologiczny, ale czy wszystko zastąpi człowieka? No nawet tego przysłowiowego kotleta schabowego, no nie wiem, czy robot w sposób skuteczny nam przygotuje, ale no dziś widzimy, no te zmechanizowane różnego rodzaju maszyny pracujące na polach, czy gdzieś tam w zakładach pracy, no wszystko jest możliwe, ale tak samo pamiętamy obydwaj lata, rok 2000, kiedy wprowadzano, prawda, ten komputery do zakładów pracy. Między innymi my krzyczeliśmy jako Solidarność, że jak zostaną wprowadzona komputeryzacja do zakładów pracy, to ileś tam procent ludzi pójdzie na bruk. A okazało się, że niestety, no, komputery komputerami, a pracownicy jak byli, tak są, bo tak jak wcześniej powiedziałem, żadne urządzenie człowieka nie zastąpi.
Bazując na opiniach i OPZZ-u, i Federacji Związków Zawodowych, związkowców jest sporo w naszym regionie i w Polsce, ale tak naprawdę porównując stopień uzwiązkowienia na przykład do takiej Norwegii, gdzie jest, powiedzmy sobie, niemal obowiązkowa przynależność do związków zawodowych, jak pan oceni w tych początkach 2025 roku kondycję związków zawodowych w Polsce? Na pewno przydałoby się więcej członków, ludzi zrzeszonych w związkach, ale to chyba przy tej strukturze zatrudnienia i podejściu, powiedzmy sobie, prywatnych pracodawców, to nie jest takie proste.
To nie jest, panie redaktorze, tak, że tam w państwach skandynawskich jest obowiązkowość. To z czegoś wynika. Te 70% uzwiązkowienia, bo tam plus minus w państwach skandynawskich uzwiązkowienie na tym poziomie wynosi, u nas średnia europejska i krajowa gdzieś tam w granicach 17%, czyli jest różnica. I ta różnica wynika z tego, że kompetencje związków zawodowych, kompetencje, a nie tylko i wyłącznie chęć przynależności. W państwach skandynawskich, w Norwegii, tak jak pan powiedział, tam są układy zbiorowe. I w układach zbiorowych na każdym szczeblu, zakładowym, branżowym, miejskim, krajowym, są zawarte wszystkie rozwiązania, które dotyczą ludzi pracy i danej społeczności, jeśli chodzi o układ zbiorowy, na przykład wszystkich spółek miejskich. I podpisujemy dzisiaj porozumienie i na drugi dzień już jest powołany zespół, który będzie pilotował realizację tego porozumienia. I to nasze porozumienie, powiedzmy, kończy się za rok i w tym czasie są wprowadzane różnego rodzaju korekty, które wynikają z ewentualnych błędów. Bo zawsze takie się zdarzają. A u nas co? A u nas pało po plecach dla związkowca, bo śmiał powiedzieć, prawda, bo zwołał konferencję prasową, bo jak jaśnie państwu, czy to politykom, czy któremuś tam z pracodawców, może ktoś tam z Solidarności, czy z innego związku zawodowego powiedzieć, że nie masz racji. Przecież my żyjemy w takich czasach, że rządzący wiedzą najlepiej, co mamy robić, jak mamy robić, co mamy jeść, ile zarabiać i tak dalej, i tak dalej. Ale biorąc pod uwagę te utrudnienia, no to trochę też chcę tutaj, no, pozytywnych aspektów przekazać, bo w zasadzie zawsze, kiedy następuje zmiana sił politycznych, i to w każdą stronę, po każdych wyborach, czy to prawie, czy w lewo, czy w prawo, to na początku jest maleńki krok do tyłu, a następnie dosyć duży krok do przodu, bo ludzie są zagrożeni, a ludzie, jeśli są zagrożeni, to szukają ratunku. Oprócz tych pojedynczych pracowników poczty gdzieś tam w terenie, to wiemy, że są takie struktury jak Solidarność, powiedzmy OPZZ, Forum, które w mniej skuteczny czy mniej skuteczny powinni stanąć w mojej obronie. Dlatego też zauważyliśmy pod koniec, w drugiej połowie ubiegłego roku, wzrostu uzwiązkowienia. ale generalnie chcę powiedzieć na przykładzie regionu podlaskiej Solidarności, że uzwiązkowienie od lat utrzymuje się na praktycznie takim poziomie plus minus, jak ja to mówię, mamy w granicach 11 tysięcy członków związku i z lekką tendencją wzrostową pod koniec ubiegłego roku. I to jest ten pozytyw, jest ta satysfakcja, że jednak pomimo i przemilczania, i mediów wszelkiego rodzaju, w tym radia, przemilczania o pracy związków zawodowych Solidarności, to my jesteśmy i ludzie tutaj przychodzą, proszą o pomoc, bo wiedzą, że jesteśmy skuteczni.
Z Józefem Mozolewskim, przewodniczącym Podlaskiej Solidarności, o 2024 roku i sprawach związkowych, jakie trzeba było w tym roku rozwiązać, a także o tym, co związkowców czeka w 2025 roku, rozmawiał Marek Gąsierowski. Kolejne wydania Forum Podlasia w pierwszy poniedziałek lutego. Zapraszam.